Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak. Siostra doktor Natalia Musidlak urodziła się 23 marca 1972 roku. Pochodzi z Witkowa koło Gniezna. W roku 1996 złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jest teologiem i katechetą. Od sierpnia 2017 roku mieszka i pracuje w parafii Świętego Mikołaja, czyli w Kaliskiej Katedrze. Siostra doktor Natalia Musidlak, kontynuując audycję Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności, rozpoczyna nowy cykl programów, których będzie przybliżać sylwetki świętych, błogosławionych, osoby życia konsekrowanego, ale nie tylko, tych, o których z całą pewnością możemy powiedzieć, że są patriotami. To oczywiście w odniesieniu do świętowania przez nas setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego. Dzisiaj podejmiemy drugą część naszej refleksji wokół sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, zatytułowaną Biskup Owczarek, wczoraj i dziś w setną rocznicę święceń biskupich. Tak brzmi temat, który podjęliśmy w ubiegłym miesiącu. Kontynuując nasze rozważania, zapytajmy, czy ksiądz biskup Owczarek, sługa Boży, był bardziej prorokiem pracy u podstaw, czy naiwnym wizjonerem? Drodzy słuchacze, przedstawić postać sługi Bożego biskupa Owczarka, to znaczy powiedzieć o jego głębokiej wierze, o umiłowaniu modlitwy, o ubogim jak na biskupa życiu, ale to również ukazanie niemalże jego największej cechy pracowitości. Dzięki niej Wojciech chlubnie skończył szkoły, jak czytamy we wspomnieniach, zdobył znajomość różnych języków, a zwłaszcza łacińskiego, którym świetnie władał. Zdobył również rozległą wiedzę i to niemalże ze wszystkich dziedzin. W wysokim stopniu opanował dziedzinę prawa, za co też otrzymał z Rzymu stopień doktora prawa kanonicznego. Wiedzę z książek zdobytą uzupełniała znajomość ludzi i życia, duże doświadczenie życiowe, które ułatwiało bodaj wrodzony mu takt, roztropność życiowa, tak nieodzowna na stanowiskach i urzędach. Powszechnie znana była rzetelność pracy, kompetencje i dokładność biskupa Wojciecha. Wielość obowiązków i niezawodność w ich wypełnianiu plasują Wojciecha wśród pozytywistów, którzy poprzez pracę u podstaw dążyli do podniesienia poziomu życia chłopów, ludzi najuboższych i odrzuconych. Wzywano więc wykształcone warstwy społeczne, nauczycieli, lekarzy, społeczników, by szli w lud, zbliżali się do problemów i wydobyli wieś z jej zacofania, podnieśli stan zdrowotny i uświadomili im rolę, jaką mogą spełnić w odbudowaniu siły narodu. Hasło pozytywistyczne pracy u podstaw znajdowało odzwierciedlenie w dziełach literatury. Założenia te realizowano poprzez zakładanie szkół i bibliotek, samorządów wiejskich, kółek gospodyń i spółdzielni. Młody Wojciech, wychowany w epoce pozytywizmu, dorastający i wykształcony w młodej Polsce, a biskupem wyświęcony u progu niepodległej, doskonale rozeznaje, rozumie i czuje problemy społeczne, religijne i etyczne odradzającego się narodu. Zatem najbardziej zależało mu na wychowaniu i edukacji młodego pokolenia. Odbudowa społeczeństwa i wdrożenie zasad moralnych to nie tylko sfera pragnień i marzeń biskupa. Przekonany jest o konieczności odrodzenia religijnego i ekonomicznego kraju powstającego z ruin. Pewnego razu wyznaje: musimy wszyscy zakasać rękawy i wziąć się do wytężonej pracy i zdobyć się na bohaterskie wysiłki. Wizję tę, wcale jak widzimy, nienaiwną, będzie realizował szczególnie od momentu podjęcia współpracy i opieki duchowej nad Stowarzyszeniem Kobiet Wspólnej Pracy we Włocławku, które dzięki jego staraniom w roku 1922 zostało przekształcone w Zgromadzenie Zakonne. W jednym z listów do Jadwigi Walter, późniejszej przełożonej generalnej, ksiądz Wojciech napisał: Młodociana instytucja, którą się zajmuję, ma widoki olbrzymiego rozrostu i pokrycia siecią swych filii całej Polski. Przy dobrej organizacji, mocnej i energicznej ręce, a ciepłym sercu, zgromadzą się na Orlej liczne rzesze dziewczyn. Stworzą się liczne warsztaty pracy. W życiu biskupa Wojciecha od słów do czynów była bardzo krótka droga. Z wielkim poświęceniem i wyrzeczeniem, zapominając o sobie, realizuje plany rozwoju nowej wspólnoty zakonnej, zarówno na płaszczyźnie wychowawczej, formacyjnej i apostolskiej. Owocem tak wielkiego zaangażowania jest dynamiczny rozwój zgromadzenia, bowiem od 1922 roku do wybuchu II wojny światowej wspólnota przeżywa pełny rozkwit. W 1939 liczy już 214 członkiń w 13 domach. Wówczas obowiązki przełożonej generalnej pełniła matka Jadwiga Walter, którą duchowo formował i do tego zadania przygotował sam założyciel. Siostry pracowały w placówkach oświatowo-wychowawczych, w przedszkolu we Włocławku, Kaliszu, Poznaniu, w sierocińcach i ochronkach, również we Włocławku, Kaliszu, Uniejowie, Zduńskiej Woli, Łowiczu, Pyzdrach i Sompolnie. We Włocławku prowadziły również internat dla młodzieży szkolnej, szkołę ogrodniczą, wewnętrzną szkołę dla młodych sióstr z programem szkoły średniej. Organizowały rekolekcje oraz kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. Zajmowały się prowadzeniem domów opieki dla osób starszych i samotnych w pensjonacie we Włocławku, w Dąbiu nad Nerem i Pyzdrach. Założyły warsztaty rzemieślnicze, trykotarnie, introligatornie, pralnie, hawciarnie i szwalnie. Imponująca działalność zgromadzenia była więc odbiciem ówczesnych dążeń Kościoła i potrzeb odrodzonej ojczyzny. Obejmowała prace społeczne, oświatowe, wychowawcze, charytatywne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb parafii, a także niesienie pomocy samotnej kobiecie i troskę o właściwą formację młodzieży żeńskiej. Życie więc i posługa założyciela, zwanego przez siostry ojcem, jego świętość pośród codzienności była dla młodej wspólnoty inspiracją do pełnej poświęcenia pracy. Ojcowska rada tak gorliwie spełniać każdą czynność, jakby zależało od niej nasze zbawienie, owszem, świata całego, nie pozostawiała wątpliwości co do głębokiej duchowości pracy, więcej wspólnej pracy. W kontekście epoki i historii działalność biskupa Owczarka nie była odosobnioną. Wystarczy wspomnieć charyzmatyczną pracę na przykład błogosławionego honorata Koźmińskiego. Niemniej jednak profetyczny wymiar pracy i pracowitości sługi Bożego polega na odniesieniu wszelkiej aktywności i jej rezultatów do Chrystusa. Polecenie odchodzącego do wieczności założyciela umiłujcie w duchu Chrystusowym pracę sugeruje, że pracę i jej owoce można kochać poza duchem ewangelicznym. Niewątpliwie jest to pułapka naszych czasów. Współcześnie obserwujemy zjawisko pracoholizmu oraz rządzę sukcesu bez wysiłku. Uzasadnione więc jest odwołanie się naszego dziś do biskupiego wczoraj, czyli duchowości pracy, którą żył Wojciech Owczarek, kształtował ją i przekazał wspólnocie zakonnej, by móc uznać, że również obecnie praca jest wyznaniem miłości. W trzecim kroku naszych rozważań skupimy naszą uwagę wokół pytania: kaznodzieja patriota czy filantrop społecznik? Drodzy słuchacze, ksiądz Wojciech to miłośnik słowa, wykwintny klasyk i lingwista, znakomity znawca historii Kościoła, patrystyki i teologii, a zarazem przystępny kapłan, współczujący człowiek, cierpliwy i bezpośredni wychowawca, rzetelny urzędnik o łagodnym sercu, wnikliwy obserwator świata oddany sprawie polskiej. To po prostu ksiądz Wojciech, kaznodzieja, patriota. W spuściźnie po biskupie Owczarku zachowały się w rękopisie również kazania. Archiwalny zbiór kataloguje wygłoszone homilie na następujące działy. Kazania roku liturgicznego, kazania o Matce Bożej, katechizmowe, okolicznościowe i wskazówki duchowe. Na potrzebę dzisiejszej audycji i naszych zamyśleń podejmiemy refleksję wokół kazań maryjnych i okolicznościowych z wyraźnym wskazaniem przemówień patriotycznych. Pierwsze kazanie wygłoszone przez młodego diakona było właśnie o Maryi. Osobiste wyznanie sługi Bożego zawarte w notatkach rekolekcyjnych: Maryję ukocham całym sercem, żaden mój ból, radość, potrzeba nie będzie jej obca. Maryja będzie mą matką najukochańszą, a ja będę starał się stać jej synem najlepszym. Te słowa wskazują na głęboką pobożność maryjną i prawdziwe ku niej nabożeństwo. Dlatego w kazaniu o przywilejach Najświętszej Maryi Panny głosi: niepodobna bowiem ją poznać, żeby jej zarazem nie kochać i nie czcić, a niepodobna ją czcić i miłować, aby nie być od niej miłowanym i po drodze życia przez nią kierowanym. Prostota dziecka i ufność charakteryzowała duchowość maryjną biskupa, ale zarazem świadomość ludzkiej słabości i zawodności potęgowała w nim pragnienie oddania się Ojcu przez wstawiennictwo Matki. W kryzysie i trudnościach pytał: gdzie mamy szukać wsparcia i pomocy? U Matki naszej niebieskiej. Gdy ona zobaczy usiłowania nasze, prace i wysiłki, nie zostawi nas samych, ale prosić będzie za nami Syna o pomoc tak bardzo nam potrzebną. Odnówmy zatem w sercach staropolską pobożność i cześć dla Matki Niebieskiej, która opierała się przede wszystkim na życiu cnotliwym, bogobojnym, upodobnionym jej życiu. Wiara i cześć dla Maryi towarzyszyła wszystkim czynnościom życia wielu Polaków. Dalej w tej homilii biskup odwołuje się do tradycji religijnych i patriotycznych zachowywanych przez polskich żołnierzy, powstańców i królów i władców. Przypomina o oddaniu narodu, rodzin, młodzieży, dzieci i osobistym w posiadanie i opiekę Królowej Nieba. Jakże dzisiaj jest potrzebne pasterskie wołanie pasterzy oddanych i zatroskanych o swoją owczarnię. Dziś również potrzebne jest świadectwo posiadających władzę, którzy rozumieją, od kogo ona pochodzi. Modlitewne słowa biskupa kaznodziei: pociągnij nas, dziewico niepokalana, a my pójdziemy śladami cnót Twoich, i wiara dawna, i świętość życia, i dzielność w nas odżyje, wyrażają zależność ludzkiej egzystencji, jej pomyślność i rozwój, zarówno na płaszczyźnie życia osobistego, jak i wspólnotowo-narodowego, od świata nadprzyrodzonego. I żadne prawo ani instancja tego zmienić nie może i nie zdoła.
Świat bezdroża myśli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomni ślad. Wraca dziś. żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my sprzed lat, pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. La 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 la
W dalszych rozważaniach odwołajmy się do kazań patriotycznych, w których z wielkim szacunkiem i miłością wybrzmiewa pojęcie ojczyzny. Dla biskupa Owczarka ojczyzna to ognisko domowe, gdzie ojciec ukochany brał nas na kolana, a jeszcze więcej ukochana matka przyciskała do serca, gdzie życie nasze jak kwiat w słońcu rozwijało się pod wpływem ożywczej miłości rodzicielskiej. To dla księdza Owczarka ojczyzna pierwszego poznania, czyli elementarne i podstawowe doświadczenie przynależności i tożsamości człowieka. Owe ognisko jest małą ojczyzną, przez które weszliśmy do wielkiej, jest jakby ojczyzną w ojczyźnie. I właśnie ta maleńka cząstka, którą jest rodzina, stanowi potęgę społeczną ojczyzny. Ojczyzna według biskupa to idea główna, przewodnia, nieprzerwana, idea chwalebnych tradycji i historii, ale to również związane z nią oddalenie, a nawet ofiara z życia złożona na ołtarzu ojczyzny. To uczucie tęsknoty podobne do uczucia dziecka, które matkę w tłumie zgubiło. Nieobca też dola wygnańca, żołnierza wyklętego czy poety z zakazanym wierszem. Kochać więc taką ojczyznę, to czcić ją i szanować jak rodzica, służyć z oddaniem i gotowością, gdyż bez tej ostatniej nie można mówić o miłości, a ta zaś bez poświęcenia jest kłamliwą. W polskiej historii z ojczyzną związane jest również cierpienie, które dobrowolnie przyjęte czyni człowieka jego panem. Ale kto wyciąga rękę po rozkosze, ten staje się ich niewolnikiem. Jest to parafraza słów skazania o świętym Stanisławie Kostce. Z miłością ojczyzny, jak głosi biskup Wojciech, nierozerwalnie złączona jest odwaga i honor. Wszystkich bojaźliwych, co nie mają odwagi ani do walki, ani czynów wielkich, oddałbym za jednego człowieka z siłą woli nieposkromioną, ze stalowym hartem ducha, z umysłem orlim, który w chwili stanowczej musiałby natchnąć naród, wskazać mu drogi. Biskup wskazuje również na zagrożenia takiej postawy. Są to zmysłowość, która jest grobem dla miłości ojczyzny, następnie egoizm i tchórzostwo. Być Polakiem na ziemi, woła biskup Wojciech, to żyć bosko, szlachetnie, niech nas nie zjedzą przyziemnie pesymizmy. Jeszcze raz to zdanie powtórzę. Niech nas nie zjedzą przyziemne pesymizmy. W życiu codziennym oznacza to dobro ogółu, stawiane wyżej niż własne ambicje, interesy stanowe czy partyjne. Praca podejmowana z sumiennością i uczciwością. Cicha, spokojna, wytrwała, szczególnie nad odrodzeniem wewnętrznym narodu. Nad wszczepieniem cnót, zwłaszcza zgody, jedności, wytrwałości, rozwagi i chęci rozwoju oraz podnosząca poziom dobrobytu materialnego. Do takiej właśnie pracy, służby i posługi społecznej ojciec założyciel potrafił zjednywać sobie ludzi i instytucje. Interesowała go każda dziedzina życia, ale nade wszystko odrodzenie moralne i religijne, wychowanie dzieci i młodzieży. W jednym z kazań stwierdził: co widzimy obecnie? Nuda życia, kwiat zważony. Zreformuje się świat, gdy zreformuje się wychowanie, zwłaszcza wychowanie kobiety, zreformuje się wtedy oblicze całego społeczeństwa. Aspekty pracy społecznej i zaangażowanie dobroczynne interesowało go o tyle, o ile mógł odnosić je do służby Chrystusowi w ubogim, opuszczonym i samotnym człowieku. A to, jak wiemy, coś więcej niż filantropia. Mówiono o nim, w wielkim stopniu był społecznikiem. Można powiedzieć, że był męczennikiem spraw społecznych, gdyż poza sprawami społecznymi innego życia na zewnątrz nie prowadził. Jego zaś osobiste życie było ubogie. Warto jednak zaznaczyć, że nie było w nim cienia bohaterstwa determinującego do spalania się na stosach próżnych idei ku własnej chwale. Ksiądz Owczarek należał do tych Polaków, których patriotyzmu i zaangażowania nie można było zrozumieć bez przywiązania do Boga i wiary, ale też odwrotnie. Wiary nie można pojąć bez miłości do ojczyzny. Na przestrzeni historii wrogowie naszego narodu rozumieli to doskonale. Uderzyć w Polskę i polskość oznaczało uderzyć z niezwykłą gwałtownością w Kościół katolicki. Dlatego biskup Owczarek w kazaniu z racji 900-lecia męczeństwa 5 braci Polaków woła: wiedzcie o tym, że narodowi, który zarzuci Boga albo swawola dyktatury wojskowej, albo tyrania gorsze od wszelkiej niewoli, tyrania rewolucjonistów zagraża. W innym miejscu przestrzegał, że tylko szaleniec wypiera się Boga. O ironio, czyż nie obserwujemy współcześnie podobnych działań i zjawisk? Czyż na naszych oczach nie toczy się walka o wychowanie młodego pokolenia, albo raczej zdeformowanie, o katolickość rodzin i tożsamość religijną? Czyż nie toczymy boju z konsumpcjonizmem i cyfryzacją, która zarówno kościołowi, jak i szkole chce wyrwać młode pokolenie? A jakże modne stają się akty apostazji i tak zwane wypisywanie z kościoła? Dziś z pewnością siewcy mentalności proeuropejskiej uznaliby biskupa Owczarka za kaznodzieję wtrącającego się w sprawy polityczne, a może nawet fanatykę i populistę, za duchownego, mało otwartego i zamkniętego na dialog i zmiany cywilizacyjne. Ale możemy być pewni, że sługa Boży zawsze głosiłby Ewangelię, jej prawdę, bronił i upominałby się o świętość rodziny i życia. Bo cóż innego miałoby oznaczać jego zaangażowanie społeczne?
Panie, usłysz, jak płynie łza, zobacz w niej bezsilności żar, gdy widzę, jak co dzień ginie ktoś, a moja dusza krzyczy, boję się o rodzinny dom. Nienawiści obfity plon zbieramy dziś, zamiast być obrazem Boga Stwórcy świata. Pozwól mi przeżyć w Tobie moje dni, mieć odwagę sobą śladem zawsze iść. Siłę daj, gdy nadzieja gaśnie w nas, zabierz gorycz na sens, ucisz melancholii deszcz.
Zmierzając ku resume naszych poszukiwań i refleksji, możemy stwierdzić, że ksiądz Wojciech Owczarek, sługa Boży, był wielkim wielkością swego życia. Udowodnił, że skuteczność działania duszpasterskiego zależy od modlitwy. W przeciwnym wypadku służba stanie się pustym aktywizmem. I jak słusznie nieco później zauważył Benedykt XVI w przemówieniu do kapłanów, powiedział: czas bezpośredniego spotkania z Bogiem na modlitwie należałoby określić duszpasterskim priorytetem. Jest to nabieranie oddechu dla duszy, bez czego kapłan traci oddech. Brakuje mu tlenu, optymizmu i radości, potrzebnych mu, by dzień po dniu być posłanym jak robotnik na żniwo Pana. Świętowanie niepodległości naszej Ojczyzny i audycje, które w tym cyklu podejmujemy, oraz jubileusz Sakry Biskupiej Wojciecha Owczarka to swoisty imperatyw, drodzy słuchacze, do intelektualnej, na gruncie historycznym i teologicznym, analizy i syntezy wydarzeń i postaci. Niemniej jednak to również ewangelizacyjne wezwanie do osobistego odrodzenia i niepodległości duchowej, czego wszystkim słuchaczom, a szczególnie osobom życia konsekrowanego, serdecznie życzę. Pozdrawiam i zapewniam o modlitwie. Szczęść Boże. Do usłyszenia za miesiąc.
Życie zakonne pośród codzienności.